dobre książki.
Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna, w studiu Jan Burnatowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu, dziękuję za zaproszenie.
Krytyk literacki, literaturoznawca i redaktor naczelny Czasu Literatury. Przed nami numer Lato 2024, więc wciąż jeszcze aktualny. Kwartalnik krakowski o ogólnopolskim zasięgu, teraz poświęcony scenie słowa, czyli slam i dramat. To takie główne tematy, tak, które wybraliście, czyli literatura oralna. Zacznijmy od slamu.
No tak, właściwie to jest taki moment schyłkowy dla tego numeru, ponieważ spotykamy się nieledwie w połowie sierpnia i za moment ten numer zejdzie z półek księgarskich i zastąpi go numer trzeci, który właśnie przygotowujemy. No ale ten numer, który mamy przed sobą, to numer właśnie, jak mówisz, którego wiodącym tematem jest scena słowa, czyli slam oraz dramat, czyli tak na dobrą sprawę zagadnienie communitas, zagadnienie wspólnoty, czyli ta funkcja, sprawczość, moc słowa, które wypowiedziane głośno w przestrzeni publicznej buduje między nami, między ludźmi, jakieś relacje, ale znam też przypadki, że słowo wypowiedziane względem naszych braci mniejszych, jak niektórzy mówią, czyli zwierząt, również buduje pewną wspólnotę, więc to słowo, które nas jakoś scala, prowokuje do interakcji. I w tym sensie buduje sensy różne, nowe, nieprzewidywalne, często wymykające się, często rewolucyjne, często podszyte buntem. I o tym po części jest ten numer, bo jest on również o tym, co nam przyniosła tradycja, bo wydaje mi się, że zanim pozaglądamy do tej sekcji tematycznej Czasu Literatury, gdzie piszą dla nas no właśnie wspaniali badacze zagadnienia slamu, chociażby jak Dagmara Świerkowska-Kobus i Bartosz Wójcik, czy czeski poeta i slamer Tomasz Kus, czy wypowiadają się takie ważne osobistości z przestrzeni właśnie slamowej, jak Joanna Jastrzębska, czy Katarzyna Kozak oraz Agnieszka Wolne-Hamkało, to wróciłbym na moment, czy nawet przewędrował przez ten numer do jednej z ostatnich sekcji,
właśnie,
która jest z nami od początku, czyli jeszcze od czasów redaktora naczelnego Jacka Hajduka, czyli dział redagowany przez niezastąpioną Ariadnę Masłowską-Nowak, Źródła Kultury. Ariadna od 5 lat przynosi nam świeże, nowe kontyngenty tego, co stare, tutaj kładę cudzysłów, co tradycyjne, co w jakim sensie jest zawsze albo zwykle punktem wyjścia do współczesności.
No właśnie, islam okazuje się, że tak, już zakorzeniony jest w antyku.
Tak, no i to jest, wiesz, dotykasz też bardzo ważnej bardzo ważnego zysku działalności redaktora, w tym przypadku redaktora naczelnego, ponieważ redaktor naczelny również czerpie duże zyski poznawcze z redagowania kwartelnika. Otóż dotąd nie wiedziałem, że istotnie slam ma długą historię, sięgającą, jak wykłada profesor Włodzimierz Apel w swoim artykule, sięgającą czasów Hezjoda i Homera. I wówczas, drodzy Państwo, slam nosił nazwę certamenu, a oparty był oczywiście na rywalizacji, na agonie. I do legendy przeszła już opowieść związana właśnie z rywalizacją, z agonem Hezjoda i Homera, która rzekomo miała się odbyć na dworze zmarłego króla Amfidamasa, którego syn Ganyktor zwołał właśnie konkurs, do którego mieli przystąpić wspaniali mężowie, którzy mieli współzawodniczyć i na których czekały znakomite nagrody. Mieli oni słynność nie tylko z siły fizycznej, ale też ze wspaniałej retorycznej wymowy. No i oczywiście takimi wspaniałymi retorami mieli być i Hezjod, i Homer. No i rywalizowali. I zapis tej rywalizacji częściowy, na poły legendarny, na poły autentyczny, drukujemy w Czasie Literatury w przekładzie profesora Włodzimierza Apela. Dość powiedzieć, że finał tej rywalizacji, tego agonu, certamenu, jak powiedzielibyśmy, używając tego właściwego słówka proweniencji antycznej, że werdykt jest niejednoznaczny, ale też obowiązujący dzisiaj. To znaczy, ta rywalizacja między Homerem a Hezjodem zakończyła się właściwie podług woli króla Panedesa, który mówił tak, cytuję tutaj profesora Apela. Uwieńczył Hezjoda, mówiąc, iż jest rzeczą słuszną, by zwyciężył ten, kto nawołuje do uprawy roli i pokoju, a nie ten, kto sławi walki i rzezie. Ale czegoś innego, drodzy państwo, chciała publiczność, która nagrodziła Homera, sławiącego oczywiście przede wszystkim rywalizację zbrojną i tężyznę fizyczną, męstwo i wojnę. W tym sensie próbuję powiedzieć, że dzisiejszy, często obecny na konkursach czy wydarzeniach slamerskich dwugłos pomiędzy publicznością a jury ma właśnie to długie trwanie, wywiedzione jeszcze stamtąd.
No właśnie, bo przecież sztuka oralna była na początku, zanim powstało pismo, to te opowieści przekazywane były z pokolenia na pokolenie i również ta tradycja antyczna, o której mówisz, takiej poezji mówionej, literatury mówionej. Teraz mamy do tego powrót, z tym, że to jest bardzo ciekawe, że poezja czytana, czy mówiona, właściwie mówiona, nie czytana, bo to się mówi, w trakcie slamów powstaje jakby specjalnie jako slam. To nie są wiersze, które najpierw ukazują się w książkach czy tomikach poetyckich. Są tworzone specjalnie na potrzeby właśnie mówienia na scenie.
Tak, istotnie. Jest tak, jak zauważasz, to znaczy wiersze, czy też teksty, które są prezentowane w tej właśnie swoistej komunitas, czyli w przestrzeni międzyludzia, pomiędzy publiczno, które wydarzają się właśnie performatywnie między publicznością a prezentującym slamerem, slamerką, one nie istnieją wcześniej, zwykle nie istnieją wcześniej. To nie jest działanie oparte na recytowaniu czyichś utworów. To jest działanie oparte zawsze na tekście własnym, na tekście, tu chyba trzeba użyć tego słowa, na tekście opartym na autentyczności, albo przynajmniej tekście, który buduje taką ramę czy wrażenie autentyczności, który przekazuje jakąś prawdę własną, bardzo często intymną. To teksty, wystąpienia, które są po wielokroć zaangażowane w indywidualną egzystencję, ale też umocowane jakoś w kontekście politycznym, czy polityczno-gospodarczym, nawet jeżeli widzieć to szerzej. Ale to, co warto powiedzieć chyba, to teksty, które bronią się pod względem i treści, i formy przed takim zarzutem doraźności tego, co publicystyczne. I mówię o tym dlatego, że chyba jeszcze dość często o tym zapominamy. Tę jakby rangę, wagę tekstów slamowych wydobywają właśnie też Dagmara Świerkowska-Kobuz i Bartosz Wójcik. Nie tylko w tekście, który drukujemy w czasie literatury, który został specjalnie dla nas przygotowany, ale też oświetlają oni ten aspekt tekstów slamowych w książce, którą wydali przed kilkoma tygodniami. To antologia tekstów slamerskich, wydrukowana w wydawnictwie Dosłowne w Lublinie pod tytułem Dymy. Więc mówiąc krótko, sam chętnie sięgam do tej książki, ponieważ oświetla mi te przestrzenie literatury, które znam nieco słabiej. I w tym sensie wydaje mi się, że ona właśnie mówi coś istotnego o właśnie tekstach slamerskich. Znaczy, że one niekoniecznie muszą istnieć najpierw w druku, że powstają właśnie na, może nie tyle na zamówienie, ale z potrzeby ducha rywalizacji, performatywnego przedstawienia. Właśnie tak, z potrzeby serca. A tutaj, dzięki właśnie aktywności Bartosza i Dagmary, uzyskują swoją wersję drukowaną.
Mamy też historię slamu nie tylko w Polsce, ale na przykład dowiadujemy się, że w Czechach u naszych sąsiadów slam jest bardzo popularny i nawet odbywają się Mistrzostwa Europy w slamie. Tutaj piszecie o mistrzostwach w Rzymie.
Tak, to znaczy i Dagmara, i Bartosz, ale też Tomasz Kus pokazują taką perspektywę bardzo szeroką, dotyczącą właściwie historii slamu w różnych regionach świata. I Dagmara z Bartoszem mówią, a właściwie korespondują, w sensie przedstawiają jako nasi nieledwie korespondenci, wysłannicy, za co im jesteśmy bardzo wdzięczni, przedstawiają perspektywę tej poezji ustnej, literatury oralnej, oratury, jak niektórzy mówią, w krajach karaibskich, bo mają znakomity wgląd w to, co się tam wydarza i mówią wyraźnie o tym bardzo charakterystycznym dla tamtego regionu świata rysie kultury, opartym przede wszystkim na tym, co mówione. I to, co mówione, tam mocniej jakby łączy, cementuje, buduje relacje międzyludzkie. Natomiast wspomniany wcześniej czeski poeta oraz slamer, obecnie też producent wydarzeń slamerskich w Czechach, Tomasz Kus, w tym swoim, no, właściwie artykule bardziej niż eseju, mówi wiele o historii slamu, który miał się rzekomo narodzić w połowie lat 80. w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, ze względu na działalność robotnika budowlanego Marka Kaliego Smitha, ale mówi też wiele Tomasz Kus o tym, jak wygląda scena slamerska w Czechach, z pewnymi odniesieniami do sceny slamerskiej Niemiec. I mówiąc krótko, scena slamerska czeska to nieledwie 20 lat bardzo bujnego i aktywnego trwania. Scena niemiecka nieco starsza, bo licząca nieledwie 3 dekady. I to cała feria niesamowitych, barwnych, ale też mocno społecznie zaangażowanych postaci, których twórczość ustna rezonuje właśnie nie tylko w Czechach i w Niemczech, ale i w całej Europie. A jeśli powiem, że też na innych kontynentach, włączając w to Amerykę Południową, to nie bardzo będę tutaj koloryzował i przeinaczał fakty, ponieważ jeden z czeskich slamerów regularnie występuje na przykład na Mistrzostwach Świata w Rio de Janeiro. Ja bym tylko jedną rzecz dodał, bo bardzo jestem, chciałem powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny w imieniu redakcji takiemu cichemu duchowi opatrznościowemu właśnie tego tekstu Tomasza Kusa, mianowicie Andrzejowi Marczlowi z Pragi, którego poznałem podczas festiwalu literackiego La Grande Invasion w Ivrei pod Turynem. I już wtedy, czyli nieledwie półtora roku temu, rozmawialiśmy właśnie z Andrzejem, co można by o slamie w Czechach powiedzieć na łamach czasu literatury. I ten tekst Tomasza Kusa jest właśnie wynikiem tamtych rozmów i tego dużego wsparcia, które od Andrzeja otrzymaliśmy i któremu za to bardzo we wspólnym imieniu dziękuję.
Ja się zastanawiam, na ile ta scena slamerska właśnie w odniesieniu do tego, co się dzieje na świecie, w Europie, w Niemczech, w Czechach, jest mocna w Polsce, jaką my mamy tradycję slamu. Teraz w Krakowie na Festiwalu Miłosza oczywiście odbywają się takie slamerskie pojedynki, ale mam wrażenie, że jakoś tak o tym slamie przynajmniej ja niezbyt często słyszę, czy nie wiem, nie uczestniczę przynajmniej w takich slamerskich pojedynkach. Być może tutaj Kraków nie jest najmocniejszy, jeśli chodzi o tę scenę slamerską w Polsce.
Właśnie, wydaje się, że Kraków nie jest najmocniejszy, ale ciągle się buduje, a być może buduje się nawet na nowo. Istotnie wiele, wiele bardzo ciekawych spraw wydarza się z inicjatywy kuratorów Festiwalu Miłosza, bo tutaj wspomniałaś tę edycję, jak rozumiem, ostatnią, ale też i poprzednie, i rzeczywiście tam jest takie pasmo, powiedzmy w cudzysłowie ofowe, w ramach którego działania slamerek i slamerów są tym działaniem wiodącym, budującym inny rodzaj interakcji pomiędzy twórcami, twórczyniami, a publicznością. Natomiast jeżeli mówimy o slamie w Polsce, to jednak musimy powiedzieć na pewno, że ten rodzaj literatury, on też jest jednak już dosyć długo obecny u nas, bo to nieledwie 20 lat. I pewnie trzeba wspomnieć o tych scenach, które rozsiane są po całym kraju. Być może warto warto wymienić chociażby takie dwa czy trzy miasta, jak Lublin, jak Poznań, jak Wrocław. W tym takim...
Gdzie slam jest bardziej obecny, tak?
Tak, tak. Ja bym jeszcze się odwołał może do tego, co bardzo ciekawie w czasie literatury mówią... mówią osoby wypowiadające się w dziale Hyde Park, gdzie właśnie Joanna Jastrzębska i Katarzyna Kozak, zamiast mówić o swojej aktywności w tej przestrzeni, oddają głos trzem osobom poetyckim, Sarze Akram, Pawłowi Herlenderowi i Maciejowi Tułorze, i pokazują inną właśnie perspektywę, taką dotyczącą przede wszystkim tego, co robi literatura na scenie, jakby właściwie po co się tam pojawia, co się z nią dzieje i co wydarza się w przestrzeni tego międzyludzia. I wspomniałbym jeszcze last but not least o wspaniałej Agnieszce Wolny-Hamkało, która jest właśnie jedną...
poetką i slamerką.
Tak, ale która jest jedną właśnie z tych wspaniałych osób, które pokazują sens działań takich bardzo aktywnych, osadzonych w bezpośrednim współbyciu. I Agnieszka tutaj również wypowiada się dosyć krótko, na tyle, na ile pozwala ten kalejdoskopowy dział Hyde Park, o tym, czym jest literatura na scenie i jakie jest jej miejsce, i dlaczego, i po co ona się tam wydarza, i jakie towarzyszą jej częstokroć wątpliwości.
Jeśli chodzi o slam, to już chyba temat wyczerpany. Jest bardzo ważny również dział poświęcony dramatowi, w tym chyba najważniejszy tekst Izbel Szatrawskiej, zatytułowany Generalnie dramat. I jak pisze autorka, Generalnie dramat to hasło, które widnieje na pinach sprzedawanych przez Instytut Teatralny, i autorka postanowiła je podebrać, bo jak pisze, chyba sami pracownicy IT nie zdawali sobie sprawy z tego, jak bardzo jest ono wieloznaczne. Okazuje się, że sytuacja dramatu w Polsce jest bardzo trudna, jeśli chodzi o dramat wydawany w książkach, dramat jako rodzaj literacki, ale też dramat wystawiany na scenie, bo autorzy, dyrektorzy teatrów niechętnie z dramatopisarzami właśnie, żeby nie mylić, z dramaturgami współpracują.
Tak. Znaczy, oczywiście to jest taki głos Izbel Szatrawskiej, to jest głos bardzo indywidualny, ale wydaje się, że jakoś bardzo symptomatyczny. Myśmy pomyśleli w ogóle o tym wiodącym temacie numeru drugiego Czasu Literatury, który mamy tutaj przed sobą w ten sierpniowy, przedpołudniowy, piękny i nieco chłodniejszy dzień. Pomyśleliśmy o nim właściwie dawno temu. Czyli nazajutrz po lekturze dramatu właśnie Izbel Szatrawskiej Żywot i śmierć Hersza Lipkina, pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia. Bowiem zadaliśmy sobie wtedy pytanie...
To był dramat nominowany do paszportu polityki.
Tak, i był to dramat wydany jako jeden z niewielu, jeżeli nie jedyny tekst w ostatnich latach, jako spójny, osobny, zwarty tekst przez wydawnictwo. W tym przypadku mamy na myśli oczywiście wydawnictwo Cyranka. I zastanawialiśmy się wtedy...
A nie Haart?
To wydała na pewno Cyranka.
Tak?
Tak.
Okej, okay, dobra.
I zastanawialiśmy się wtedy podczas kolegium redakcyjnego, w którym uczestniczyliśmy wszyscy, czyli Małgosia Lebda, Ania Marchewka oraz Urszula Chwalba, nad tym, czy ten tekst, czy to wydarzenie właściwie... czyli dramat Izbel Szatrawskiej, żywot i śmierć pana Hersza Lipkina w Sacramento w stanie Kalifornia. Czy on rzeczywiście będzie takim game changerem, czy tu się coś wydarzy, to znaczy, że oto od dzisiaj, od tego momentu ta mocno wspaniała recepcja tekstu Szatrawskiej sprawi, że wydawnictwa będą chętniej wydawać samodzielne teksty dramatyczne, a poza tym czytelnicy, czytelniczki będą po te teksty chętniej sięgać. No i z perspektywy nieledwie dwóch lat okazało się, że jednak nie nastąpiła, nie wiem, odmiana pewnego modusu obecnego na rynku wydawniczym, ale to nie zmieniło naszego podejścia do tej kwestii, to znaczy refleksji nad tym, jaka jest sytuacja dramatu literackiego w Polsce. Więc Izabel Szatrawska...
Dramatu literackiego, właśnie, to tak. Jest ważny tutaj przymiotnik, dlatego, że też istnieją teksty dla teatru,
tak.
Spisane specjalnie dla teatru.
Tak. Więc Izabel Szatrawska prezentuje tutaj taką perspektywę bardzo pesymistyczną, mówiącą właściwie o tym, że wiodące instytucje teatralne w Polsce niechętnie sięgają po teksty dramatyczne, przygotowane z myślą o inscenizacji, że dużo chętniej instytucje teatralne zwracają się nawet do doświadczonych dramatopisarek i dramatopisarzy z prośbą o przygotowanie czy pracę z tekstem prozatorskim, czy może tekstem nawet o proweniencji poetyckiej. I takim jego, powiedzmy, taką jego modyfikacją, aby inscenizacja mogła zostać przeprowadzona. I jest to tekst, który niepokoi głęboko, który jest ważny i który mówi coś chyba istotnego o tym, co się w przestrzeni polskiego dramatu i działalności instytucji teatralnych w Polsce wydarza.
To ja może tutaj zacytuję. W
tak,
Polsce
proszę.
Da się wydać najbardziej nieprzystępny tekst prozatorski i najbardziej awangardową poezję, niszowo, ale zawsze, ale nie da się wydać dramatu, nawet jeśli ma on spory potencjał czytelniczy i sprzedażowy. Dramaty mogą pisać wielcy i uznani, Dorota Masłowska, Paweł Demirski, Szczepan Twardoch, ale na pewno nie początkujący twórcy.
Tak, to wydaje mi się, że ten cytat, który tutaj wybrzmiał, on mówi coś istotnego. To znaczy, niestety nadal obowiązuje, nadal jest aktualny. Natomiast jeżeli by pozaglądać do jakiegoś, powiedzmy, funkcjonalnego użycia tekstów dramatycznych, chociażby na przykład w szkole, to myślę sobie, że...
No nie ma właśnie nauczycieli.
Ich jest bardzo...
Tych
najnowszych dramatów oczywiście nie ma.
Tak, kończy się na Mrożku, a nie ma Doroty Masłowskiej, Elfrida Jelinek czy Sary Kane.
Tak, natomiast ta istota dramatu, czyli tekst oparty na dzianiu się, które wydarza się w międzyludziu, wydarza się w dialogu, w rozmowie, bądź też w monologu, który jest oczywiście formą dialogu, to jest rzecz, która jest w tym pryzmacie egzystencjalnym przecież najużyteczniejsza. Znaczy my jako ludzie jesteśmy stworzeni do tego, żeby konwersować, żeby rozmawiać, że to, co jest...
Oczywiście, czyli dialog.
Czy tak, my jesteśmy ludźmi, bo jesteśmy w dialogu. I to jest podstawa, jedna oczywiście z podstaw naszego bycia w świecie. Więc chociażby przyjmując tę perspektywę funkcjonalizowania tekstów dramatycznych w procesie edukacji, warto by było odświeżyć, zmienić, uaktualnić, uwspółcześnić listę tekstów o właśnie dramat najnowszy.
Jeśli chodzi o tekst jeszcze Izabel Szatrawskiej, ona pisze, co zresztą jest jako niejako oczywiste, że przecież jednym z filarów cywilizacji i sztuki Europy są dramaty Szekspira czy Faust Goethego. Więc tu taki paradoks, że jakoś dzisiaj ten dramat literacki...
Tak.
Jest tak, a nie inaczej traktowany przez dyrektorów teatrów i wydawców.
Zresztą ten temat oświetla też w bardzo ciekawy sposób Adrianna Wolińska w kolejnym tekście w czasie literatury, bo te teksty jakoś się oświetlają, to znaczy one jakoś współegzystują. I
współgrają.
Tak, i dlatego sąsiadują bezpośrednio ze sobą. To znaczy Adrianna Wolińska, pisząc o dramacie nowogreckim, którego antologia w roku 23 w przekładzie Ewy Schiller ukazała się nakładem Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Adrianna Wolińska mówi wprost, to znaczy w Polsce dramat nowogrecki również bardzo słabo jest obecny. Więc w tym sensie ta jej diagnoza czy obserwacja, ponieważ Adrianna Wolińska jest badaczką w ogóle dramatu, jest bliska obserwacjom, o których wspomniałem wspominaliśmy przed momentem, czyli temu, o czym wspomina Izabel Szatrawska. Znaczy, dramat współczesny, dramat najnowszy jest obecny słabo, śladowo, bądź w ogóle.
No przynajmniej w Polsce.
Tak, tak.
Bo mamy tutaj też z kolei kilka tekstów poświęconych Jonowi Fossemu, czyli zeszłorocznemu nobliście, który przecież też doceniany jest jako właśnie dramatopisarz. Jego dramaty wystawiane są na scenach w Polsce, drukowane przez Dialog. Zresztą jeśli chodzi o czas literatury, to wy też publikowaliście Fossego nawet przed tym, zanim otrzymało Nobla.
To też tak, potwierdzamy.
Tutaj w trend.
Tak. Znaczy, chcieliśmy wrócić do Jona Fossego, właśnie, żeby przypomnieć to, albo przynajmniej, albo może nawet nie tyle przypomnieć, co powiedzieć o tym, czego polscy czytelnicy wiedzieć nie mogą, albo znają słabiej. To znaczy, po pierwsze, Fosse jest artystą, którego kariera nie tylko w Norwegii, ale kariera światowa rozpoczęła się właśnie od dramatów. To znaczy, to był ten rodzaj jego aktywności, o której pisze i Jan Balbierz, i Ewa Partyga, który sprawił, że zaczął być szerzej znany. Jego sztuki zaczęły być wystawiane najpierw w Norwegii, a później chociażby we Francji. A dopiero później Fosse stał się prozaikiem. I nie jest oczywiście tak, że jest albo prozaikiem, albo dramatopisarzem. Jest i dramatopisarzem, i prozaikiem. I przepływy między tymi dwoma rodzajami literackimi są ścisłe. To znaczy, te teksty się nawzajem oświetlają, wymieniają różnymi energiami tematycznymi, ale też stylistykami. A tym, co je jakoś łączy, o czym pisze Ewa Partyga, a pisze o tym za jednym z wywiadów przeprowadzonych z Jonem Fossem, jest poezja, czyli ten rodzaj właśnie pewnego wrażliwego wyczulenia na świat, na rzeczywistość. Więc Fossego w Polsce zaczęliśmy poznawać jako autora septologii, jako noblistę, no ale kilka lat wcześniej wiele rzeczy wydarzyło się, między innymi w miesięczniku Dialog, gdzie były drukowane przekłady sztuk Norwega. I o tym zapomnieć nie możemy. Wydaje mi się, że kiedy mówimy o Fossem, to trzeba by było pewnie wspomnieć pewnie o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii, która chyba nie wybrzmiała u nas po ogłoszeniu werdyktu Akademii Szwedzkiej. Mianowicie Fosse jest, tak na dobrą sprawę, kimś na kształt odnowiciela języka norweskiego, ponieważ jako jeden z nielicznych, a być może nawet jako pierwszy dramaturg norweski, zaczął tworzyć sztuki w wariancie języka norweskiego, który określa się mianem nynorsk.
Którym mówi zaledwie 10%.
Tak, jest to Norwegii. Właściwie sztucznie stworzony język norweski, który miał być takim rodzajem narodowej odpowiedzi na modyfikację języka duńskiego obowiązującą, czy używaną właśnie w Norwegii, określaną mianem bokmål. Więc ta niszowość Fossego jest podwójna, może nawet i potrójna, ale co piękne, to ona mu przyniosła sławę.
I jeszcze kilka tekstów na temat Fossego, zresztą też piszecie o tym, jak wystawiany jest w teatrze, przez jakie teatry, zresztą sceny polskie też wystawiały Fossego wielokrotnie, jeszcze zanim otrzymał on Nobla literackiego, ale też inne teksty dotyczące współczesnych pisarzy i pisarek z Europy, Polski, świata. Między innymi taki ciekawy bardzo szkic belgijskiej pisarki.
Tak, to jest tekst, który trafił do nas, do redakcji Czasów Literatury dzięki właściwie działalności Urszuli Chwalby, ponieważ Krakowskie Biuro Festiwalowe współuczestniczyło, współtworzyło program adresowany do młodszych pisarzy i pisarek i ich tłumaczy. Ten program nazywał się Cela i w tamtym roku mogliście państwo kilka tekstów prozatorskich właśnie powstałych czy tłumaczonych w ramach tego międzynarodowego programu Cela przeczytać na łamach Czasu Literatury. I dzięki właśnie współpracy z przedstawicielami tego programu i tłumaczką Ewą Dynarowicz trafił na naszą skrzynkę tekst Charlotte van der Breek. Tekst właściwie eseistyczny, nieco fabularyzowany. Tekst belgijskiej pisarki pod tytułem Odważne projekty. To jest tylko fragment większej całości, którą van der Breek oryginalnie opublikowała w Belgii przed kilkoma laty. I to jest tekst, który właśnie z jednej strony przyjmuje taką bardzo osobistą perspektywę samej pisarki, czyli Charlotte van der Breek.
Tak, która jest na stypendium w Wiedniu.
Tak, i która uczestniczy tam w różnych spotkaniach, mniej formalnych, bardziej formalnych, zwiedza Wiedeń, podziwia jego zabudowę, jego architekturę.
Galerie, muzea.
Tak, czyta teksty, a z drugiej strony ta bardzo osobista, indywidualna, moglibyśmy powiedzieć jakoś autobiograficzna perspektywa, jest taką katapultą wysyłającą ten tekst nieco w przeszłość, do wieku XIX, po to, aby przypomnieć to, co się w Wiedniu wydarzało właśnie mniej więcej w połowie wieku XIX, wówczas, gdy cesarz Franciszek Józef I zadecydował o tym, aby Wiedeń przekształcić w metropolię, czyli aby zburzyć mury miejskie, które wtedy ograniczały rozwój miasta i de facto rzutowały na to, że Wiedeń przez długi czas pozostawał miastem twierdzą. I w tym procesie rozbudowy miasta pojawia się dwóch studentów budownictwa z Politechniki Wiedeńskiej, Edward van der Nul i August Sicard von Sicardisburg. I to, co jest siłą, dużą wartością tekstu Charlotte van der Breek, to krótka historia tych bardzo ciekawych biografii twórczych, architektonicznych obu wspomnianych przed momentem architektów. Ich perypetie nie tylko związane z działalnością na niwie właśnie budownictwa i architektury, ale też trudne, niejednokrotnie pogmatwane przypadłości sercowe i egzystencjalne.
Bardzo państwu polecamy Czasy Literatury. Oczywiście mnóstwo tekstów bardzo ciekawych i literackich. Jeszcze coś, tak?
Tak, bardzo chętnie bym wspomniał o tym, co jest dla mnie jakoś szczególnie ważne. I to są dosłownie trzy kwestie w takim telegraficznym skrócie. Po pierwsze to rozmowa Marcina Gaczkowskiego z ukraińskim poetą Dymytrem Łazutkinem, w której Marcin Gaczkowski dotyka czegoś bardzo istotnego nie tylko w twórczości Łazutkina, ale czegoś bardzo charakterystycznego dla literatury ukraińskiej od tej pełnoskalowej inwazji Rosjan na Ukrainę, czyli pewnej tranzycji zmiany języków, dykcji poetyckich, które z tych pozycji bardzo lirycznych, niekiedy rozbuchanych, przeszły na pozycję właśnie poezji często narracyjnej, często lapidarnej, odnoszące się też do tego wojennego konkretu. Dość powiedzieć, że Łazutkin jest dziś żołnierzem i jest na froncie. Ostatnie informacje mówiły o tym, że stacjonuje gdzieś w okolicy Awdijewki, czyli tam, gdzie w tym momencie toczą się najpoważniejsze, najcięższe walki. Dzięki Łazutkinowi i Gaczkowskiemu, dzięki ich współpracy, drukujemy też dwa wiersze poety. Cieszymy się, że zdecydował się właśnie przekazać Rzesowi literatury, bo dzięki temu też pokazujemy w nieco szerszej perspektywie jego twórczość, a nie tylko obecną sytuację i położenie egzystencjalne. Oprócz tego, bo powiedziałem o trzech sprawach, niezwykle dużym zyskiem redaktora naczelnego jest lektura wspaniałego poematu chińskiego poety Yang Liana w przekładzie Joanny Kręc. To poeta, którego w Krakowie mogliśmy spotkać
podczas... Festiwalu Miłosza ostatnio, tak?
Tak.
W lipcu.
Tak, który wspaniałomyślnie przekazał nam właśnie swój poemat Studium Zła, który sam, jak mówił mi, uznaje za najważniejszy tekst dotychczasowej swojej twórczości. Dość powiedzieć, być może na prawie jakiegoś rodzaju zachęty, że Yang Lian jest ostatnim laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta, która została przyznana w roku 2024. Więc to też jest taki tekst bardzo unikatowy, taki, który drukujemy właśnie w czasie literatury jako pierwsi i za tą wyjątkowość Lianowi bardzo dziękujemy. I trzecim takim powiedzmy filarem, który tutaj chciałbym oświetlić czy wydobyć przed państwem, jest druga część cyklu eseistycznego Aldony Kopkiewicz, którą możemy znać z jej wspaniałych wierszy, nagrodzonych między innymi Nagrodą Kościelskich. Ale Aldona Kopkiewicz to też znakomita badaczka literatury, związana przez kilka lat z Krakowem, ale też świetna eseistka, która w roku 2024 na łamach czasu literatury publikuje kolejne odsłony właśnie cyklu eseistycznego, którego głównym czy wiodącym tematem jest zagadnienie autentyczności. Są to teksty nie w takim duchu montejnowskim, choć bardzo erudycyjne, z różnymi parentelami literackimi. Natomiast z całą pewnością są to teksty głęboko osobiste. I to, co jest dla mnie bardzo dużym takim poznawczym zyskiem, pokazujące człowieka w perspektywie, jeśli nie rozdwojenia, to przynajmniej takiego tożsamościowego rozmemłania, i mówię to bez uśmiechu i bez mrugania okiem, rozmemłania w znaczeniu pewnej niejednorodności, która funkcjonuje w nas równolegle. To znaczy, jak pisze Aldona Kopkiewicz, jest to ja powierzchniowe, które widzimy, którego dotykamy w relacjach bezpośrednich. Jest to na przykład ja głębokie, które jest niedotykalne nie tylko dla państwa, dla nas w relacji bezpośredniej, ale też częstokroć umykające nam w tym introspektywnym rzucie obserwacji duszy.
Bardzo wiele tekstów jeszcze zostało do przeczytania. Zostawiamy tę przyjemność państwu. Czas literatury, lato 2024 wciąż przed nami, a dziś prezentował je dla państwa Jan Burnatowski, redaktor naczelny. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję państwu za wspólną obecność.
Dobre książki. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.